Każdy czwartek po godzinie 11:00 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11:00. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.
Polskie Radio 1030 Chicago, pewnego razu w kinie, jak w czwartek spotykamy się na naszej antenie z Darią Sienkiewicz, żeby porozmawiać o filmach. Dzień dobry, Daria.
Cześć.
I dzisiaj porozmawiamy o filmie, który jest w kinach, więc to taka aktualna, świeża propozycja, którą każdy może sobie obejrzeć. Jest to film dość głośny, reżysera, który znany jest już z kilku świetnych filmów z ostatnich lat i film, który miał też, widać, bardzo duży budżet, jeżeli chodzi o to, jak wygląda, a mowa o filmie The Fall Guy, czyli polska nazwa Kaskader.
Tak, no tutaj budżet 130 milionów, więc trochę więcej niż taki typowy hollywoodzki film.
Tak, i to jest film, który jak mielibyśmy zacząć całą historię i opowiadanie o tym filmie, to samo The Fall Guy to też jest taka fajna jest też taka wariacja z samą tą nazwą, dlatego że tutaj takie przetłumaczenie na polski to kaskader, ale ten The Fall Guy, jakbyśmy mieli pójść do genezy samej oryginalnej nazwy, to moglibyśmy tutaj użyć takiego potocznego powiedzenia na osobę, która jest obarczona jakąś winą na przykład, w jakimś przekręcie, ktoś zwala na nią po prostu winy na tę osobę, żeby sam umyć ręce. No i rzeczywiście ta esencja tego The Fall Guy, połączenie tego upadku i może niekoniecznie słowa kaskader, bo jednak stuntman to bardziej takie słowo określające kaskaderów, to ten oryginalny bardziej tak pokazuje dobitność tego filmu i o czym tak naprawdę jest to film. No bo właśnie, Daria, o czym naprawdę jest ten film? Dlatego, że ja już czytałem mnóstwo komentarzy, sam mam oczywiście swoje przemyślenia. Ten film stara się z jednej strony być takim dobrym akcyjniakiem, takim filmem, tak, żebyśmy sobie zjedli popcorn i obejrzeli, miło się zabawili, a z drugiej strony jakąś komedią dziwną, romantyczną też trochę.
Tak, no to jest taka trochę mieszanka tych dwóch gatunków. Trudno stwierdzić, czym ten film chciałby być bardziej. Wydaje mi się, że chyba jednak tym kinem akcji, bo no tak jak już wspomnieliśmy, budżet jest bardzo duży i to widać nieustannie w scenach po prostu wybuchów, jakichś pościgów. To, co robi Ryan Gosling w tym filmie, to możecie sobie tylko wymarzyć, a on to zrobi. I mamy właśnie wątek romantyczny. Gosling gra z Emily Blunt. Nie jest to duet, który mnie osobiście jakoś przekonuje, powiem szczerze. Tak. To są bardzo dobrzy aktorzy, ale po prostu jakoś nie wyczułam takiej chemii między nimi. Ale myślę, że to, co jest fajne w tym filmie, to też to, że jest dużo takich różnych nawiązań do popkultury, do innych filmów. I wyczytałam, że nawet ten sam tytuł, o którym przed chwilą wspomniałeś, on jest nawiązaniem do takiego serialu z lat 80. amerykańskiego, który właśnie tak się nazywał, The Fall Guy, i opowiadał o grupie właśnie dublerów, którzy nocą ścigają przestępców. I w tym serialu grał m.in. Lee Majors, jeśli dobrze wymawiam nazwisko. I on się tutaj pojawia w takiej jednej krótkiej scenie, więc to jest takie mrugnięcie okiem do widzów, co myślę jest no, bardzo fajne, bo można sobie troszkę później właśnie poczytać w internecie, poszukać tych różnych odniesień. No i od razu się człowiek bardziej uśmiecha na samą myśl, że reżyser przygotował dla nas tyle takich małych niespodzianek.
Obsada całkiem przyjemna, bo tak jak już wspomniałaś, jest Ryan Gosling, jest Emily Blunt, czyli aktorzy dobrze znani. Jest również Aaron Taylor Johnson. Ja go ostatnio widziałem też w filmie na dużym ekranie, w filmie tego samego reżysera zresztą, czyli w filmie The Bullet Train. Bardzo fajny film z Bradem Pittem, mój faworyt z ostatnich lat, jeżeli chodzi o to. Też takie ciekawe akcyjniaki, takie filmy, w których dużo się dzieje i właśnie on tam grał też jedną z tych głównych ról. Mamy tutaj jeszcze postać, myślę, też wartą oczywiście wspomnienia, czyli Hannah Waddingham, i ona tam ma w miarę ważną rolę, czyli ta trójka, Piękna powiedzmy, rola. Ta czwórka może, to są takie najważniejsze role. No i właśnie, Ryan Gosling raczej skrada tu wszystkie sceny, jest tutaj tym aktorem, dla którego myślę, że też wiele osób pójdzie do kina, szczególnie kobiet. Ale właśnie ta Emily Blunt, ja też widziałem, że to nie jesteś odosobniona w tym twoim odczuciu, bo ja mam podobnie i dużo osób, że jednak ta chemia między nimi, no nie bardzo. Trudno trochę szukać, żeby tak uwierzyć to, że rzeczywiście między nimi jest jakaś miłość, żeby się skłonić ku temu romantyzmu właśnie w tym filmie.
Może też jest problem, wynika z tego, że my jesteśmy wrzucani w tę historię miłosną. Jakby my nie poznajemy za bardzo takiej genezy, jak oni się w sobie zakochują, tylko oni już są w siebie jakoś wkręceni i my po prostu musimy w to uwierzyć, bo taki jest punkt wyjściowy filmu. No to jest ciekawy zabieg, ale może właśnie przez to brakowało takiej wiarygodności. No ale tak jak powiedziałeś, Ryan Gosling wynagradza wszystko w tym filmie. O, widać, że on naprawdę czuje się świetnie w takich rolach, bo może sobie pozwolić na luz, na takie szaleństwo. No i bardzo dobrze mu idzie ogólnie grania w takich filmach akcji, gdzie, nie wiem, jest kierowcą, czy właśnie prowadzi jakieś szybkie auta, czy musi sobie zrobić krzywdę. Pamiętamy film Drive, więc ewidentnie jest to dobry czas dla Goslinga ponownie.
Zresztą był też taki film niedawno, też taki troszkę akcyjny jak z Netflixa, który wyszedł i też tam miał główną rolę Ryan Gosling. On tam był takim agentem trochę, też takim, który właśnie trochę poskakał jak to w kaskader, trochę postrzelał, pobił się z ludźmi, więc no tak, widzimy, co fajne akurat, bo ja Goslinga, karierę Goslinga śledzę już od ponad 20 lat. Ja go pamiętam z tych pierwszych ról takich niepozornych. Odmienne stany moralności jest taki film z nim, taki bardzo już stary na samym początku, gdzie Gosling w ogóle nie wygląda jak dzisiejszy Gosling. Ja już od tamtego momentu go pamiętam i co ciekawe akurat przy nim to, ja wiem, że niektórzy mogą starać się mu przypiąć taką łatkę, że po prostu ładna buzia i tylko dlatego, ale ja przez te 20 lat, jak go zdążyłem oglądać w tych filmach, to zauważam, że on naprawdę potrafi grać różne role i naprawdę świetnie mu to wychodzi.
Oczywiście, on przez długie lata był oskarżany też w Hollywood, że ma tylko jedną minę, że drewniana twarz, że Ryan po prostu, no okej, jest przystojny, ma urok osobisty, ale nic więcej. A to nieprawda, też się zgadzam z tym, że on wielokrotnie pokazywał nam różne odcienie swojego aktorstwa, a akurat w takich filmach jak ten, czyli takich rozrywkowych, komediowych, sprawdza się chyba. Może nawet nie wiem, czy najlepiej, ale no, sprawdza się bardzo dobrze i wydaje mi się, że to jest nawet lepsza rola niż w Barbie na przykład.
No to jeden z moich ulubionych filmów z Goslingiem to oczywiście Blue Valentine i tam jest
No.
właśnie, i to jest taka esencja tego, o czym mówimy, czyli że Gosling to nie tylko ładna buzia do jakiegoś akcyjniaka czy komedii romantycznej, tylko także do takich trochę cięższych kalibrów, jeżeli chodzi o jakiś taki melodramat, dramat, jakieś takie obyczajowe rzeczy. Więc tak, mamy tutaj Goslinga, Gosling gra bardzo fajnie, ale sam film, ja miałem trochę problem z oceną znowu, bo wiesz co, ten film dla mnie ma potencjał i są takie momenty, w których jak oglądałem go, to pomyślałem, że może być czymś więcej niż zwykłym akcyjniakiem. Chociażby jeden z najfajniejszych momentów, który mi się podobał, to był ten moment, gdy on rozmawiał przez telefon właśnie z Emily Blunt, jak wtedy wszedł do tego hotelu, tam był w tym pokoju i oni rozmawiali o tym, jakie ona ma pomysły na ten film, na to,
O,
żeby
to było
przedzielić
super.
ekran na pół, nie? I tutaj i reżyser przedzielił ekran na pół w tym momencie, że ich widzimy i wiesz, to, o czym oni rozmawiali, tak mi się pięknie to złożyło. To były tak, to, nie wiem, to były 2 minuty, które tak fajnie pokazały to, że można się bawić konwencją i można zrobić coś naprawdę świetnego, takiego, wiesz, takie myślenie outside of the box, tak, że poza schematami kompletnie, niby coś prostego, ale bardzo ładnego.
No, zabawa z formą, która przy okazji właśnie odzwierciedla sytuację bohaterów, bo oni no nie są razem, ale chcieliby być ze sobą, są do siebie bardzo podobni, podobnie myślą, ale są jednocześnie od siebie tak daleko, więc też bardzo mi się podobał ten zabieg. Ale no, nie ma tak dużo takich scen w tym
No
filmie.
właśnie,
Chciałoby się,
też
żeby
bym,
było ich
tak.
więcej, bo w dużej mierze skupiamy się też bardzo na tym, co się dzieje na planie filmowym, czyli znowu mamy ten temat filmu w filmie. I wydaje mi się, że większość tych momentów, kiedy właśnie Gosling, jego postać odgrywa różne sceny niebezpieczne na planie, że one są trochę przegadane, zwłaszcza z tą, gdy
Tak.
w Stanach też jest Emily Blunt, że tego jest trochę za dużo. No i sam film trwa ponad 2 godziny, więc to też jak na taki kino akcji momentami brakowało mi tej dynamiki, tego rytmu, bo nagle coś szybko zwalniało i później nagle wpadamy w wir akcji, Ryan Gosling gdzieś biegnie, coś musi zrobić, kogoś załatwić. No i czasami te wątki, właśnie, w których nasz bohater próbuje schwytać tych złych gości i próbuje w jakiś sposób rozwiązać zagadkę, no to nie było dopracowane w najlepszy sposób. Chociaż jeszcze wracając do tych scen, które mi się podobały, również ta scena karaoke, to było też dobrze ograne.
Tak, bardzo fajne, tak. I szczególnie ten moment, jak on tam przyszedł w końcu na karaoke i spodziewaliśmy się, że może zdąży, ale nie.
Tak.
I jeszcze jedna scena, jakbym miał tak wymieniać, to na pewno fajna była scena, gdzie widać było, że się bawimy formą i staramy się wyjść poza schematy. To ta scena, jak on był w tym klubie, przyszedł do tego dealera, gdzie on się bił, nie? To nie spodziewaliśmy się, że taką scenę, że taka scena trochę właśnie jest z jakiejś kreskówki, nie? Że tak to będzie wyglądać.
Tak, no to widać, że reżyser bardzo dobrze się czuje, jakby bawiąc się różnymi konwencjami, i przy okazji jest to zaskakujące dla nas, bo nie jest to takie typowe, co możemy spotkać w filmach akcji. Wspominałeś jeszcze o roli Hany Waddingham.
Tak.
Tak, to też jest świetna w ogóle rola. Ona gra taką, to jest taka bardzo groteskowa postać, która odzwierciedla tych wszystkich producentów, producentki filmowe w Hollywood, które tak naprawdę mówią, że nie chodzi o pieniądze, a jednak zawsze chodzi o pieniądze i ta wartość artystyczna filmu, czy jakieś wartości właśnie takie głębokie, które mają dotrzeć do widza, no one często nie są ważne, po prostu liczą się pieniądze, a jeśli na planach dzieją się jakieś nadużycia, jakieś rzeczy, które nie miały się wydarzyć, no to lepiej o tym nie mówić, ponieważ czas to pieniądz i nikt nie może się o tym dowiedzieć. No to jest w sumie, myślę, że to było bardzo dobrze pokazane. Komiczne, ale jednak jest w tym trochę prawdy.
I to jej postać tutaj napędza w pewnym momencie fabułę i wytycza nam po prostu też jaką ścieżką podążymy, bo dla osób, które być może nie słyszały w ogóle o tym filmie, to warto odnotować i warto tutaj podać po prostu samą fabułę, powiedzieć o co dokładnie chodzi. Bo tak, wiemy już, że mamy plany filmowe, wiemy, że jest kaskader, że jest Ryan Gosling, są różne pościgi, bijatyki i tak dalej, ale generalnie clue tego filmu jest takie, że poznajemy Ryana Goslinga, który właśnie jest takim dublerem, jest takim kaskaderem w filmach, ale w pewnym momencie widzimy, że przytrafia mu się kontuzja, spada po prostu z wysokości, coś mu się dzieje prawdopodobnie z kręgosłupem. Zdrowie nie pozwala mu na to, żeby kontynuować dalej karierę. Widzimy, że jest, że gdzieś się przenosi, mieszka gdzieś indziej, kompletnie odcięty od wszystkiego, od całego świata, zmienił pracę. No i właśnie wtedy dostaje od niej, od Hany, o której powiedziałaś, dostaje telefon, który zmienia wszystko, dlatego że on wraca do swojego zawodu i zostaje uwikłany w pewną sprawę. No i widzimy właśnie te wszystkie perypetie związane raz z tym, że jest kaskaderem na planie filmowym, mamy tutaj ten wątek miłosny i mamy tutaj jeszcze wciągniętą taką intrygę, można powiedzieć, kryminalną, jeszcze jedną, która jest zawiązana, więc wokół tego cały czas się bawimy. Ja chciałbym wrócić na chwilę jeszcze do tej zabawy formą, to co skończyliśmy ten moment, mówiąc o tych kilku scenach, które są rzeczy, które się wybijają z tego takiego średniego poziomu, bo rzeczywiście ten reżyser robił to już wcześniej. Ja wspominałem chociażby o Bullet Train, bo w Bullet Train też były takie zabiegi, bawiące się właśnie formą, ale robił to również w Deadpoolu, bo to też jest reżyser, który stworzył ten film. On był producentem przy filmie John Wick. Tutaj też mamy jedną z części Fast and Furious, więc mamy tutaj takie filmy, które tak akcja i też taka zabawa trochę formą, ale jednak dużo, dużo napakowanych filmów akcją. No i rzeczywiście tutaj błądzimy jednak, bo ja widzę, że tak, ludzie na IMDb, na tym ogólno tutaj światowym, można powiedzieć też trochę amerykańskim serwisie, ocenili na 7.0, dokładnie 7.0. Na naszym Filmwebie jest bodajże 6,9. Tych ocen jeszcze nie jest tak dużo, bo w tamtym miesiącu była premiera w Polsce. Ja też tak właśnie myślałem, 6, może 6,5. Dałem niby 6,5 na zachętę, ale tylko dlatego, że są te momenty, bo niby bawiłem się dobrze, nie wiem jak ty, zaraz nam powiesz, niby bawiłem się dobrze, ale brakło mi tego, że reżyser sam nie wiedział na co się zdecydować, nie? Czy to bardziej tu romantycznie i ckliwie, bo niestety było ckliwie bardzo często, czy właśnie ten akcyjniak typowy, przedłużanie niektórych scen, była ta jedna na pościgu według mnie trwała za długo, i czy właśnie szukanie ciekawych form, jak te kilka scen zaledwie, które po prostu myślimy, o wow, to tak się da zrobić, coś innego, nie?
Wydaje mi się, że ten brak zdecydowania może wynikać trochę z tego, że reżyser stwierdził, że spróbuje może trochę rozszerzyć swoje grono odbiorców, no bo wszyscy go znają, wiedzą, jaki typ filmów robi. No i podejrzewam, że może chciał, żeby właśnie ten wątek romantyczny bardziej też dotarł do widowni kobiet, nie żeby to był po prostu jakiś stereotyp, ale wydaje mi się, że jest to wtedy bardziej, bo to jednak było dosyć mocno, ten film był dosyć mocno promowany duetem Goslinga i Blunt, więc ten wątek miłosny był bardzo wyróżniający się. No i czy to zgubiło film? Trudno powiedzieć. Ja się bawiłam bardzo dobrze. Momentami byłam pod wrażeniem, że wow, jeszcze tyle filmu zostało, bo myślałam, ten film, miałam wrażenie, że już jesteśmy gdzieś tam na końcu, a to jeszcze, nie wiem, 40 minut przed nami. I faktycznie akcja przyspiesza bardzo pod koniec filmu, co mi się podobało. Po prostu gdzieś tam po środku miałam większy problem z tymi właśnie scenami akcji, z tym możemy się zastanawiać, jaki jest cel naszego bohatera w sumie, co on chce osiągnąć, czy mu się uda. I zdecydowanie ten koniec wynagrodził mi wiele, również scena po napisach się pojawia, więc to też
Tak,
takie
to też
mrugnięcie
fajnie.
okiem. I w ogóle bardzo spodobał mi się pomysł tego, że film, który tworzy właśnie bohaterka, czyli Jodie, no jest właśnie miłosnym science fiction, który bardzo podobny jest do Dune'y tak naprawdę. Więc to też było takie przyjemne mrugnięcie okiem i w sumie jak się patrzyło na te kadry, to ten film wyglądał naprawdę zjawiskowo. Ja jestem ciekawa, co by z
Tak,
tego
całkiem
wyszło,
fajnie
gdyby był
wyglądał.
robiony naprawdę.
Tak, całkiem fajnie wyglądał. Co do tej sceny po napisach, to jest to zabieg, z którego korzysta się od czasu do czasu, szczególnie przez ostatnie lata w kinie, ale jest też zabieg taki nieoczywisty, bo o ile wiemy na przykład przy produkcjach marvelowskich, zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że zawsze trzeba usiedzieć jeszcze w kinie i poczekać do końca, o tyle to wiemy, bo znamy już te produkcje, ale w tym filmie powiem ci, że ja bym nie poczekał, ja bym się nie dowiedział, że jest ta scena po napisach, ale tak coś mnie wzięło. Nie wiedziałem, że jest przed oglądaniem, nie? Tylko tak coś mnie wzięło, że jak się zaczął ten film, były te takie małe scenki, nagle ekran się tam było widać te kaskaderskie różne wyczyny i tak dalej. I tak stwierdziłem, a przewinę sobie dalej. I tak wiesz, z przypadku zupełnie, nie wiem, bo tak to bym wyłączył, bo ja z reguły wyłączam od razu filmy, jak są napisy. A ty jak
Tak,
na to wpadłeś? Czytałaś,
miałam
że
tak
wiedziałaś?
samo, nie, ja też nie wiedziałam i to było takie miłe zaskoczenie pod koniec, ale no, czasami jednak warto oglądać film do samego końca, czyli łącznie z napisami końcowymi.
Tak, bo też te napisy końcowe nieraz są bardzo, bardzo długie, więc nie każdy wytrzyma. No co, czyli tak, jaki byłby twój werdykt, jeżeli chodzi o cenę? Jaką ty dajesz?
Ja chyba bym dała szóstkę, tak myślę. Więc podobnie.
Podobnie. No ja tak 6,5, tak troszkę na zachętę. Gosling mi się podoba, ale powiem ci, o czym jeszcze tak nie rozmawialiśmy za bardzo, myślę, że warto, to znowu, i to się powtarza często przy tym, jak oceniamy filmy, intryga. Dla mnie intryga jest tu, boli mnie głowa trochę, dlatego że jak pomyślę o tym, jak wyglądała ta intryga, to można było się bardziej postarać, bo jak dla mnie, wiesz, fajnie, że jest ta tematyka deepfake'ów i trochę wchodzimy do tego cyfrowego
Tak.
świata, do tych nowości, to jest fajnie, że ten wątek jest poruszony, ale wiesz, ale ta intryga dla mnie nie ma, naprawdę nie ma rąk, nie ma nóg, dlatego że tak, tu ginie nam niby ten telefon, ale tu wiesz, oni tu robią tego deepfake'a, ale to czemu my byśmy nie mogli też zrobić takiego deepfake'a, po co był ten telefon, a później wiesz, a później to nagranie jego takie bardzo, nie, dla mnie to było głupie nagranie go w tym
Tak.
aucie przy tym, nie. Dla mnie kompletnie, nie, ta intryga dla mnie była położona. Wiem, że nie dla tej intrygi się to oglądało, bo to było dodatkiem do kina akcji, ale nie, dla mnie to było strasznie głupie.
Tutaj widać po prostu takie scenariuszowe dziury, które zostają uzupełnione efektami specjalnymi, aktorstwem, po prostu dobrym technicznym wykonaniem filmu, ale gdy się zastanowimy nad tym właśnie, nad tą intrygą, nad tym telefonem, co się z nim stało, jakby kto w końcu zdobył ten telefon, skąd to nagranie wyszło, nie wiadomo, na to nie ma odpowiedzi. No i niestety musimy się trochę z tym pogodzić. No to jest jednak częsta udręka takich filmów akcji, że nie jest to po prostu dobrze rozpisane, bo może scenarzyści mają troszkę nadzieję, że widzowie no zapomną w sumie o co tam chodziło, nie będą tego aż tak śledzić, tylko po prostu wczują się w klimat filmu. No niestety, nie wiem. My to zauważyliśmy, wydaje mi się, że wiele osób to zauważy, ale jeszcze jeden wątek, który jest też ciekawy, oprócz tego deepfake, to również fakt, że no, ci dublerzy nie są wynagradzani, doceniani w Hollywood, nie
Tak.
dostają Oscarów, co jest myślę bardzo ciekawym wątkiem, biorąc pod uwagę, że no niewielu aktorów wykonuje samodzielnie te wszystkie sceny, z wyjątkiem okej, Toma Cruise'a, który też jest dużo nawiązań tutaj do niego w filmie, ale tak naprawdę to są osoby, które pewnie często no, nie zarabiają tyle co aktorzy, gdzieś tam nie są rozpoznawalni, te nazwiska nie są może gdzieś tam nie zwraca się na nie uwagi, A jednak wykonują naprawdę świetną robotę w filmach akcji. My to oglądamy i nie mamy pojęcia, że te sceny, które właśnie się dzieją na ekranie, nie są zagrane przez tych najbardziej popularnych aktorów.
Tak, to prawda. Rzeczywiście, ja widziałem też takie komentarze. Nawet widziałem, że ktoś chyba w recenzji to napisał, że może to zmusi Akademię do tego, żeby dawała od teraz nagrodę dla kaskaderów. No bo
No
tak,
zobaczymy.
zapominamy często o tych osobach. Ale jeszcze jeden wątek, którego nie poruszyliśmy, a wydaje mi się, że warto. Poniekąd poruszyliśmy, ale nie nazwaliśmy tego, bo powiedziałaś, że ta scena z karaoke ci się podobała, tak, bo była bardzo fajna. Ale tej sceny karaoke oczywiście nie byłoby bez muzyki. Muzyka była fajna, było kilka utworów, był ten oczywiście motyw przewodni, czyli I was made for loving you, który powtarzał się cały czas, no ale był też nieoceniony Phil Collins oczywiście. Jak pojawił się Phil Collins, no to już w ogóle no, można przyklasnąć. Więc muzyka to też mocny wątek tego filmu.
Tak, zdecydowanie. Ten Phil Collins to jeszcze wzbudzał skojarzenia właśnie z Miami Vice, który też tam często się
Tak.
przewijał w filmie. No a sam motyw główny muzyczny, no fenomenalnie dopasowany. Ja jeszcze wiele godzin po seansie miałam ciągle w głowie tę piosenkę i nie potrafiłam jej wyłączyć.
Tak, więc to chyba myślę, wydaje, wystarczy naszym słuchaczom. Dajemy taką mocną szóstkę, szóstkę z plusem, mi się wydaje. Taka jest nasza
Tak.
konkluzja, bo może rzeczywiście jest to dobry film akcji, ma swoje niedociągnięcia, rzeczywiście ma, ale stara się nadrabiać na innych płaszczyznach, jak powiedzieliśmy. Chociaż tym budżetem, wizualnymi efektami, muzyką, aktorstwem nadrabia. Nadrabia te niedociągłości, ale te niedociągłości niestety nie pozwolą wystawić wyższej oceny. Będzie to taki, ja widziałem, że ktoś napisał też na zasadzie, że to takie fajne, luźne otwarcie lata kinowego. No,
Tak.
rzeczywiście. Myślę, że to jest dobre.
Jest to kawał rozrywki, więc raczej polecamy.
Tak, raczej polecamy. I to wszystko w naszym programie Pewnego Razu w Kinie. Jak zawsze w czwartki o tej porze na naszej antenie. Powtórki naszego programu można znaleźć na stronie polskieradio.com. I z tego miejsca oczywiście zapraszamy do śledzenia Darii i jej recenzji w internecie.
Tak, zachęcam gorąco. Głównie znajdziecie teksty na portalu filmweb.pl. Tam również moje oceny na bieżąco filmów, seriali, które są w kinach, na streamingach. Oraz możecie również przeczytać moje teksty w miesięczniku Kino czy kwartalniku Ekrany, który również jest dostępny w wersji online.
A ja Ci, Daria, bardzo dziękuję za nasz program. Życzę Ci miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dzięki wielkie, miło się rozmawiało i do usłyszenia.
W każdy czwartek po godzinie 11 zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po godzinie 11. Tylko na antenie Polskiego Radia 10:30. WNBR.